Na scenie Seattle Opera w Lubieżce Castle Libertoka występuje polska śpiewaczka Małgorzata Walewska, ku radości słuchaczy Radia Wisła i mojej własnej. Mam przyjemność zajrzeć do garderoby, co sobie na to powiedziałam.
No ale to przystać.
Znakomitej mezzosoprano, która właśnie zeszła ze sceny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo naładowana pozytywną energią, bo dzisiaj mieliśmy wyjątkowe przedstawienie, znaczy przedstawienie zawsze jest na poziomie i wszystkie były dobre, ale dzisiaj właśnie udało nam się uzyskać tą magiczną energię, która wszystkim nam przyniosła dużą satysfakcję.
Krytyka i publiczność wychodzi z Magu Opery absolutnie zachwycona. A co Tobie jako artystce była rola Juliet? Kobiety, która chce poznać wszystkie tajemnice.
No to wspaniała rola, która daje przede wszystkim bardzo duże możliwości aktorskie. Ja już spotkałam się z Judytą w Operze Warszawskiej. To było wiele lat temu, więcej jak 10 lat temu, w reżyserii Janusza Kijowskiego, który też miał bardzo świetny pomysł na tę opowieść, bo w ogóle opera zaczyna się od tego, że Judyta modli się na grobie Sinobrodego i w momencie, kiedy...
Znaczy w jego
tak, no to oczywiście jest licencja poetyka i w momencie, kiedy Sinobrody zaczyna śpiewać, to jest to taka trochę rozmowa z duchem i ta Judyta się boi, wycofuje się i tworzą się takie dwa światy, ponieważ w Polsce, w Operze Warszawskiej, w Operze Narodowej w Warszawie mamy tą scenę obrotową, to jakby ta scena była użyta właśnie jako ta granica. Sinobrody był w środku tej sceny, a ja byłam na zewnątrz. Drzwi były bardzo symboliczne, to były takie pilastry, 7 takich olbrzymich, jakby przezroczystych, lodowych skał, które były zasłonięte jedwabnymi takimi kurtynami i w momencie, kiedy otwierałam drzwi, to te jedwab podskakiwał do góry i się wyłaniała taka lodowa góra, która była oświetlona w odpowiedni sposób. I te góry były ustawione, te skały były ustawione wokół obrotówki i w momencie, kiedy otwierałam ostatnie drzwi, czyli odsłaniałam ostatnią skałę, to przechodziłam na stronę tej sceny obrotowej, czyli na stronę świata Sinobrodego, który dla mnie był symbolicznym światem umarłych. I dla mnie to miało takie podwójne znaczenie, że w momencie, kiedy się odkryje wszystkie tajemnice i już zna się odpowiedzi na wszystkie pytania, to znaczy, że się jest po drugiej stronie. Dla mnie to było bardzo fascynujące przeżycie. Tym bardziej byłam ciekawa, jak będzie wyglądał ten Sinobrody w Seattle. To oczywiście nie jest oryginalna produkcja z Seattle, tylko to jest już stare przedstawienie, prawie 20-letnie, z Vancouver chyba, tak?
Z Toronto,
w każdym razie z Kanady.
Jest też teraz już teatralny.
Nie wiem. Przedstawienie jest bajeczne. Głównie tutaj przedstawienie opiera się na grze światłem i kolorem. I myślę, że właśnie ta formuła daje przedstawieniu bardzo ponadczasowy wymiar, bo nie ogranicza się do pewnych szczegółów, które wiadomo, że się zmieniają z czasem, tylko właśnie operuje światłem i kolorem, które zawsze jest aktualne. I dlatego cały czas obserwujemy to przedstawienie jako świeże i naprawdę dające bardzo dużo inspiracji. Ja miałam szczęście, ponieważ rzadko kiedy oglądam, mam szansę obejrzeć przedstawienia, w których biorę udział i tylko słyszę jakby opinii ludzi, że żałuj, że tego nie widziałaś. A tutaj była druga obsada, to znaczy miałam koleżankę, która była coverem moim w tym przedstawieniu. Nie, tutaj. Tak, i musiała mieć próbę na scenie, żeby się tam zorientować po prostu, jak się przemieszczać po tej scenie. I to była dla mnie szansa, żeby zobaczyć, jak ta scenografia wygląda w światłach i także wiem, co Państwo oglądają i wiem naprawdę, jakie to robi wrażenie, bo z punktu widzenia osoby, która stoi na scenie, no to jest to dosyć zabawne, dlatego że otwierają się na przykład drzwi, za którymi są skarby. I ja mam białą sukienkę i na tej białej sukience widzą Państwo złote refleksy światła, które przy bardzo ciemnej scenie dają fascynujący obraz. Natomiast z mojego punktu widzenia ja widzę otwarte drzwi, w których jest bardzo silny reflektor i stoi człowiek ze złotymi paskami, którymi rusza na tle tego reflektora i one mi dają te fascynujące odblaski na sukience. Potem otwieram drzwi, za którymi jest ogród, gdzie widzę siatkę z liśćmi, która jest podświetlona i rzuca przepiękne cienie na ścianie. A jak patrzę do góry, to widzę podeszwy człowieka, który siedzi i rzuca kolorowe papierki mi na głowę, które dmuchane pod muchem wiatru wyfruwają na scenę i tworzą fantastyczny obraz. Także ja widzę szwy tego wszystkiego. I jakby,
tak
jest. No i tutaj trzeba uruchomić wyobraźnię właśnie, żeby Państwa przekonać, jakie to jest piękne, ten człowiek z tymi podeszwami.
Tak, no, najbardziej podobno erotycznym głosie na świecie. Jak
no mówią, bardzo dziękuję. Tak, to
mówią,
ktoś.
Ja niestety nie miałam szczęścia widzieć się w tej roli.
Carmen jest rolą, gdzie zawsze jest coś do zrobienia. Ja już jestem taka Carmen emerytowana, bo to już ile lat można tą Carmen śpiewać. Aczkolwiek widziałam ostatnio Agnes Balce, która w 60. wiośnie śpiewała Carmen w Berlinie to było. Carmen daje mi taką dyscyplinę, ponieważ wiadomo, że ta Carmen ma trochę ponad 20 lat, no to ja muszę tutaj się wziąć za siebie zawsze, jak mam w perspektywie przedstawienia. To znaczy, no, w noweli Prospera Mary May jest powiedziane, że ona jest naprawdę młodą dziewczyną. Ale wiadomo, że no, Carmen jest to nie tyle kwestia wieku, co charakteru. Ta moja rola jakby rośnie razem ze mną. Już, no nie wiem, nie wypada mi podskakiwać, prawda? Także też ta moja rola jest bardziej psychologiczna i no, dojrzewa razem ze mną. Bardzo różnych inscenizacji mam za sobą. Carmen w Operze Warszawskiej w 1995 roku to była moja pierwsza Carmen i ona była zrobiona dla mnie, bardzo jestem wdzięczna zresztą. Potem była Carmen w Wiedniu, w takim bardzo tradycyjnej inscenizacji Zeffirellego. Zeffirelli dla mnie to jest taki elementarz operowy i jeżeli ktoś idzie do opery pierwszy raz i chciałby naprawdę zobaczyć, co kompozytor miał na myśli, to powinien zobaczyć produkcję Zeffirellego. Potem była Carmen w St. Margarethen w takich starych kamieniołomach rzymskich pod Wiedniem. Z tego miejsca został pobrany budulec na cały wina ring.
Tak.
I to jest no, fascynujące miejsce, dlatego że jakby dziura powstała z tego w miejscu, gdzie piaskowiec został wybrany na zbudowanie całego tego centrum z Wiednia. To i operę wiedeńską stamtąd zbudowano i Stefansdom i po prostu cały ten obszar ringu. I tam po prostu powstała scena na 4000 publiczności, 4000 ludzi i ona jest taka wpleciona w naturalny krajobraz, w związku z tym naprawdę ma fascynujące możliwości inscenizacyjne. I to było takie ciekawe doświadczenie. Potem Carmen w Gliwicach. To jest produkcja, która doczekała się ekranizacji. Dostaliśmy Złotą Maskę za najlepszy spektakl roku. I to jest przedstawienie, które Państwu polecam. Ale szczerze powiem, że najlepsze przedstawienie, najciekawsze przedstawienie Carmen, w którym wzięłam udział, to produkcja wrocławska, Berta Skolmowskiego. Bardzo nowoczesna, gdzie no, ja poruszam się w skórzanym płaszczu i w kapeluszu, wyglądamy trochę jak z Matrixa. Doskonała produkcja, gdzie miałam przyjemność pracować z aktorami, w związku z czym wszystko to było takie, takie prawdziwe, takie filmowe. Bardzo mi się podobało. No na przykład inscenizacja Bójki, która tutaj była przeniesiona do ciężarówki, bo my inscenizowałyśmy Bójkę, żeby tam odwrócić uwagę i żeby tą ciężarówką uciec z kosza. To biłam się z trzema dziewczynami, aktorkami. W związku z tym no, ta inscenizacja tej Bójki była bardzo taka prawdziwa i było dużo, dużo aktorów właśnie, którzy byli takimi ludźmi drugiego planu, natomiast dawali bardzo dużą wiarygodność temu przedstawieniu. Doskonałe było przedstawienie, naprawdę. Bardzo miło. To jest z 2005 roku. Także tak. Potem jeszcze było w Savonlinie w operze na zamku, 16-wieczny zamek, który stoi na skale na środku jeziora. Tam się odbywa coroczny festiwal operowy w Finlandii, w Savonlinie. Bajeczne miejsce, absolutnie uwielbiam tam wracać. Oj, kiedyś liczyłam, ale to w okolicach 10 różnych inscenizacji, gdzie każda inscenizacja to było.
Jesteś Carmen, to jesteś w tym temperamencie może postać, czy nieposkromienie? Czy...
Znaczy ja faktycznie często się spotykam, mam takiego przyjaciela w Austrii, który uważa, że jestem najlepszą Carmen i on przyjeżdża zawsze, jak gdzieś śpiewam Carmen, to on przyjeżdża. Ja myślę, że on tak twierdzi, dlatego że nie widział innych ról, bo tylko jak się przyczepił do tej Carmen, to się właśnie nie może odczepić. Ale no, Carmen, jak już wspomniałam.
Na koniec, zdaje się, tak?
Tak, tak. Carmen jest taką postacią, w której zawsze można odkryć coś nowego. I to jest to, co mnie fascynuje. Zawsze można lepiej śpiewać po francusku. Francuski jest strasznie trudnym językiem. Jak po raz pierwszy dostałam propozycję Carmen, otworzyłam nuty, w ogóle przeczytałam dwa zdania, zamknęłam i odmówiłam po prostu. Dopiero jak zrobiłam w Operze Warszawskiej Wertera, Charlotte Masneta, przeszłam przez ten tekst francuski dużo krótszy niż tekst Carmen, no to doszłam do wniosku, że już jestem gotowa, żeby do tej Carmen podejść. To naprawdę cały czas się tej roli uczę. I na przykład w operze wiedeńskiej, jak śpiewałam, też miałam coach, miałam pianistkę francuskę. To na ogół właśnie tak jest, że od każdej roli jest pianista, specjalista językowy, na ogół jest to native speaker, po prostu człowiek z danego kraju i oni nas przygotowują do roli. No ciężka, to była praca bardzo.
A co to znaczy, że jest system Seattle, że możemy Cię oglądać tutaj i potem pojawi się także Mariusz Kwiecień w naszym mieście.
Tak, to mój wielki przyjaciel. Tak.
Ja mam wrażenie, że jakby Wasze losy coś się splatają ze sobą.
Tak. No my z Mariuszem taki mamy Amusement Society, takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Jesteśmy kolegami z Akademii Muzycznej.
Tak,
tak, studiowaliśmy razem. Mariusz jest trochę młodszy ode mnie niestety, ale niestety, bo czas leci nieubłagalnie. Ale właśnie jak był taki moment, że Mariusz zdecydował się wyjechać do Ameryki, to dzwonił do mnie co jakiś czas i mówił: Walewska, koniecznie przyjedź, oni tu Cię pokochają. No ja jakby nie wątpiłam w jego słowa, natomiast no to trzeba mieć pewną determinację, żeby do tej Ameryki trafić, ponieważ ja byłam dosyć zajęta w Europie, no to tak zawsze to odwlekałam i w końcu w roku, to było 2005, los mnie rzucił do Toronto na wielki koncert z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. No i pomyślałam sobie, że skoro już jestem tak blisko, no to muszę do tego Nowego Jorku, do Metropolitan przyjechać na przesłuchanie. No i była to jedna z tych nielicznych sytuacji, kiedy znalazłam się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, bo dwa tygodnie po tym przesłuchaniu już dostałam kontrakt na konkretne role i to było Kawaleria Rustichana, tak? Kawerowanie przedstawienia, ale też miałam szczęście, bo wskoczyłam w próbę generalną. I Samson i Dalila, kawerowałam część przedstawień i też miałam dwa przedstawienia. No i tak, i potem potoczyło się bardzo szybko, dostałam następny kontrakt w Metropolitan. No i efektem mojego kontraktu w Metropolitan jest to, że jestem w Seattle, bo Spade Jenkins przypadkowo był na moim debiucie w Metropolitan.
On jest wszędzie.
Opera. Tak, tak.
Jest wszędzie i również tutaj, w każdej chwili. Wszędzie go można spotkać, kiedy jest przedstawienie, on jest przed, po, tak. Na sali, w holu, wszędzie. Jest
tak, tak.
Człowiek.
Ale w ogóle Spade jest nieprawdopodobnym dyrektorem, dlatego że widać, że on jest strasznie zaangażowany i to nie jest kwestia tylko jakiejś tam administracji, tylko on naprawdę żyje tą muzyką i na przykład dla mnie było rzeczą niespotykaną, że on siedzi na próbach u nas. Ale nie to, że siedzi na tych próbach ładnych, gdzie już jest światło, orkiestra i wszystko. On na każdą próbę, na którą mógł, przychodził, siedział z wyciągiem fortepianowym opery, śledził po prostu, co, jak śpiewamy. I znaczy nie po to, żeby nas oceniać, tylko po prostu on czerpie z tego przyjemność. I naprawdę to jest dosyć niecodzienne. No i właśnie podczas pierwszego spotkania tutaj ze Spade'em, kiedy właśnie powitał mnie w Seattle, to wspominał też to przedstawienie w Covent Garden. Przepraszam, Spade wspominał nasze spotkanie, znaczy nasze spotkanie, spektakl, który oglądał z moim udziałem, to Samson i Dalila w Metropolitan Opera, ale powiedział mi, że tak prawdziwy powód, że jestem tutaj jako Judyta, to dzięki Mariuszowi, który tutaj zrobił mi reklamę tak, podczas swoich spektakli i właśnie jak rozmawiał ze Spade'em, to powiedział, że jestem doskonałym pomysłem. I jestem mu bardzo za to wdzięczna, bo Spade mówi, że nie pomyślał o mnie w kontekście Judyty, natomiast Mariusz mu jakby przekonał go do tego pomysłu i jestem wdzięczna obu panom. Dziękuję bardzo tutaj publicznie.
Odnoszę wrażenie, że coraz więcej polskich nazwisk pojawia się na amerykańskich scenach operowych. Czy mam rację?
Tak.
Ostatnio wielki sukces odniósł Met Piotr Beczała.
Tak, po prostu to było wspaniałe akurat tutaj. Tak, Piotrek wskoczył w ostatniej chwili. To też jest
mój zastąpił przecież Villazona,
tak. Piotra kariera idzie bardzo szybko, znaczy no on już jest gwiazdą na szczycie, także to już ta kariera poszła. Ale też fascynująca jest rzecz, bo zarówno Mariusz, jak i Piotrek wyjechali z Polski dosyć wcześnie i jakby wpadli w odpowiednie grono, że zostali na odpowiednich agentów i jakby poszło to wszystko do przodu. Ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że jestem jedną z niewielu polskich śpiewaczek, której udało się jakby zaistnieć na świecie, mieszkając cały czas w Polsce. Ja mieszkam w Polsce i absolutnie chcę mieszkać w Polsce i nie chciałam jakby stawiać wszystkiego na jedną kartę, bo w Polsce mam rodzinę, mam mamę, ja się tam dobrze czuję, mieszkam blisko lotniska, mam komórkę w kieszeni, jestem dostępna na internecie, także doszłam do wniosku, że świat już jest taki mały i otwarty, że tak naprawdę wszystko jedno, gdzie będę mieszkać i chcę mieszkać w Polsce. I tak długo, jak rząd polski nie będzie stwarzał problemów do mieszkania w tym kraju, to będę mieszkać. Tak.
Czy jest scena operowana, której szczególnie lubisz występować? Czy można tak podchodzić w ogóle do sceny jako takiej, czy raczej przedstawienia, co istotne?
Zawsze chętnie wracam do Warszawy.
Do Warszawy, tak. Do Narodowej?
Tak, tam mam swoją publiczność, tam mam blisko, mam parking w teatrze. Tak naprawdę bardzo mi się podobają przedstawienia Mariusza Trelińskiego. Mhm. Bardzo lubię brać udział w jego produkcjach. Dama Pikowa ostatnio właśnie przyjechał, Giergiew dyrygował naszym przedstawieniem. Są właśnie też przedstawienia, które są budowane na świetle i kolorze. Jego Madame Butterfly jest przecież sławną produkcją. Bardzo lubię wracać też do Finlandii, do tego XVI zamku, ze względu na atmosferę. Ja niespecjalnie mam taką presję bywania w tych największych teatrach, bo takie teatry jak Metropolitan czy La Scala, to wiadomo, że to jest prestiż, natomiast to jest też wielki stres. Ja wychodzę na scenę i ja lubię mieć przyjemność, sama mieć przyjemność z tego, że na tej scenie stoję i mieć świadomość tego, że ludzie, którzy przyszli na spektakl, przyszli po to, żeby przeżyć coś specjalnego, a nie po to, żeby oceniać, bo naprawdę w tych wielkich teatrach ma się taką presję, że wszyscy patrzą na ciebie przez lupę, że taka jesteś świetna, że tu się dostałaś, to tak jakby patrzą na potknięcia. I to jest taki, nie wiem, niepotrzebny stres. Także ja nie mam na przykład kompleksu z powodu tego, że nie wystąpiłam w La Scali. Zupełnie jakby jest to mi niepotrzebne do życia. Teraz będę miała debiut w Covent Garden, który jest dla mnie też wielkim stresem. To będzie już w tym roku, w maju. I no wiadomo, że trzeba się tam pojawić. To jest kwestia pewnego prestiżu, to jest kwestia no bardzo wielu rzeczy. No, trzeba w tych teatrach być. Natomiast
temat na inną rozmowę. Jeszcze no tak. O innych sprawach jeszcze chciałam porozmawiać i dowiedzieć. Podobno wybrałaś operę nie tylko dla samej muzyki. Nie dla śpiewu wyłącznie.
Ja uważam się za aktorkę. Aha, tak. I to jest.
Ale znalazłeś operę to, czego szukałaś.
Absolutnie. Opera jest idealnym połączeniem moich dwóch największych pasji, czyli śpiewu i aktorstwa. I doskonale ja tutaj się wyżywam.
Jesteś jedną z nielicznych śpiewaczek operowych i to śpiewaczek o nieziemskim głosie, które sięgają po muzykę popularną.
No to jest.
Opera to za mało?
Nie, to jest taka potrzeba chwili. To znaczy jest sytuacja taka, że ja dostaję jakieś propozycje, albo się na te propozycje zgadzam, albo nie zgadzam. Na ogół jest tak, że ludzie jakby przechodzą pewne stopnie wtajemniczenia, zaczynają tam od świata, nie wiem, rockowego, popowego i jakby dojrzewają do opery. Ja od razu zaczęłam od tej opery. Oczywiście czasami miewam taki głód czegoś lżejszego. Każde doświadczenie z lżejszą muzyką utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że nie ma jak opera. I to jest jakby miejsce, w którym się naprawdę dobrze czuję. Ale na przykład taka płyta właśnie, która powstała z potrzeby serca, to jest płyta Pantarei. To jest płyta z muzyką Sebastiana Olko, mojego wspaniałego przyjaciela. Zrobiona, zrealizowana w studiu mojego męża Piotra Kokosińskiego, Post Meridian Studio. I to jest płyta...
Ale też na Mazurach.
Tak, tak. No i to jest taka płyta, do której ja mam bardzo taki osobisty stosunek, bo to jest jakby rzecz, która powstała na gruncie przyjaźni, miłości i włożyliśmy w to dużo energii, mieliśmy dużo przygód.
To się czuje w tej płycie. To przepiękne.
Ja uwielbiam tę płytę.
Piękna muzyka. Ale jednak przepraszam swoją byłą profesor Słonicką, za to, że
tak, tak.
Rzucicie w inny moment?
Znaczy jest... Znaczy sytuacja jest taka, że ja po prostu chcąc dostosować się do stylu, który Sebastian zaproponował w tej muzyce, używałam jakby różnych technik wokalnych i niektóre te techniki są wbrew jakby no, zasadom bel canta. I nie śpiewam tam stricte opartym, operowym głosem, to znaczy są takie fragmenty, ale one są raczej wykorzystane jako tło i odsunięte w drugi plan, dlatego że jednak ten oparty głos operowy byłby tutaj za ostry do tego rodzaju muzyki. No i, no i stąd to się wzięło, ale ja myślę, no jeżeli podoba ci się ta płyta i słuchasz jej z przyjemnością, bardzo się cieszę.
Jest nadzwyczajna. Ale jeszcze wracając w ogóle do tych wyborów, czy nie boisz się krytyków, którzy tutaj są prustami, są troszkę konserwatywni w tych swoich, czy krytyka ma jakieś znaczenie bądź krytycy dla tego?
Nie,
co, czy jakoś
nie. Moim najważniejszym krytykiem była moja pani profesor świętej pamięci, pani profesor Słonicka i mój mąż. Jeżeli on jest czemuś zdecydowanie przeciwny, to ja się wtedy zastanawiam, czy nie ma racji, ale czasami jednak działam wbrew. Na przykład właśnie utwór Cudowna Noc. Mój mąż stwierdził, że to nie jest dobry pomysł, ale pomyślałam sobie, że to fajny żart.
Żart. I tak należy
tak.
I już decydujesz się na wyjście dalej, to dlaczego nie?
Tak, ale też zdecydowałam się na to ze względu na Maćka Miecznikowskiego, który ma bardzo fajną barwę głosu. I to jest człowiek też wykształcony klasycznie, który jakby wybrał muzykę lżejszą. I muszę powiedzieć, że miałam jeden koncert z chłopakami, znaczy z Leszczami i bardzo przyjemnie go wspominam, bo oni byli bardzo dobrze przygotowani, dobrze grali, równo, czysto i to było przyjemne. W związku z tym nie widzę powodu, żeby czasem takiego czegoś nie zrobić. Oczywiście potem zaśpiewałam króla Edypa Sprawińskiego, żeby jakby było ambitniej, żebym sama sobie udowodniła, że jednak wrócę do swojego świata. Tak.
Na to, że ta równowaga jakaś w twoim... Dobra równowaga chyba w twoim życiu istnieje.
No ja jestem szalona, w związku z tym różne dziwne, szalone rzeczy robię.
Z tego powodu. Masz nastoletnią córkę. Czego poza szczęściem, co oczywiste, pragniesz dla niej? Czy masz jakieś pragnienia związane z...
Zdrowia.
Ważną historią.
Bardzo to będzie takie trywialne, ale szczęścia i zdrowia. Wiem, że to jest najważniejsze i absolutnie, no, córka jest doskonała, naprawdę jest wspaniała, dobrze się uczy, jest wyjątkowo dojrzała psychicznie jak na swój wiek, bo ma 16 lat, jest moją najlepszą przyjaciółką, także absolutnie porozumiewamy się na poziomie dojrzałych ludzi. Ja oczywiście staram się nie obarczać jej problemami, które mogłyby jakoś no, za mocno ją obciążyć. Ale no ona absolutnie może mi powiedzieć wszystko i właśnie też często mi mówi, że koleżanki jej zazdroszczą, że ma taką normalną matkę i że tak może wszystko powiedzieć. No bardzo mi miło, że tak jest.
Czy będziecie można zobaczyć i usłyszeć?
Tak, plany są rozległe. Wracam 8 marca. 8 marca wracam do Polski, gdzie mam parę koncertów w Polsce, między innymi Carmen 21 marca w Operze Warszawskiej. Słyszałam, że biletów już nie ma, także nie zapraszam.
Również warszawskiej.
Tak. Potem mam jeszcze parę koncertów w Polsce, ale to nie jest nic ważnego. Natomiast no, następnym takim bardzo ważnym krokiem w mojej karierze to będzie ten debiut w Covent Garden i on się odbędzie w kwietniu. Następnym ważnym krokiem w mojej karierze będzie debiut w operze w Covent Garden, który nastąpi w kwietniu, także proszę trzymać kciuki. Nomen omen, w kwietniu, tak. Potem wracam w maju, mam zaplanowaną Aidę w Atenach. jeszcze w maju będę miała też parę koncertów w Polsce. Ja mam polskiego menadżera od niedawna, bardzo sobie chwalę ten wybór, to jest Bogdan Waszkiewicz. Mamy taką jakby wspólną agencję, gdzie jest zatrudnionych dużo polskich dobrych śpiewaków. Tutaj mówiliśmy wcześniej o tych polskich dobrych śpiewakach, wymieniliśmy tylko Piotrka Beczałę. A jest na przykład Aleksandra Kurzak, która też miała fascynujący debiut w Metropolitan. Tak, tak. Czyli no też postawiła jakby wszystko na jedną kartę, wyjechała tam, studiowała, uczyła się w tym Hamburgu i tam jakby wystrzeliła na świat, miała bardzo udany debiut w Metropolitan Opera, ale przecież jest doskonały Andrzej Dobber, który jest no, śpiewakiem ponad 40-letnim i o bardzo poważnie ugruntowanej karierze, ale głównie we Włoszech. On przez Włochów jest uważany za verdiowski baryton. To jest nieprawdopodobny komplement. Dopiero niedawno zadebiutował w Metropolitan. Na ogół w Metropolitan to się dosyć późno debiutuje. Chyba, że, no tak, no ale to Mariusz po prostu już, że tak powiem, pod latarnią najciemniej znalazł się w tym Juilliard School, więc miał blisko. I bardzo Państwu polecam, jeżeli będą Państwo mieli szansę gdzieś posłuchać Andrzeja, to trzeba natychmiast z niej skorzystać. Doskonały, wielki głos. Teraz no jest dużo młodych ludzi w Polsce, którzy szybko się rozwijają i myślę, że wkrótce zabłysną na tych scenach międzynarodowych. Natomiast no tutaj te nazwiska, które wymieniliśmy, to już są tacy naprawdę ludzie o ugruntowanej karierze i już jakby nic im nie grozi, tylko trzeba śledzić. I właśnie też odkąd mam tego menadżera w Polsce, to on wykorzystuje każdy moment mojego pobytu i właśnie mam bardzo dużo koncertów. Tak się śmieję, że dzięki niemu poznaję geografię Polski, bo właśnie bywam w różnych miastach, w różnych miejscach, między innymi też w Krakowie bardzo często. No i bardzo sobie chwalę. I na mojej stronie internetowej w kalendarium mogą Państwo znaleźć wszystkie koncerty, które śpiewam w Polsce, a jest ich dużo. Potem mamy w lipcu będę śpiewała w Busku. Tak, także zapraszam. Potem mam w sierpniu wyjazd do San Francisco.
No właśnie, zdaje się, że otwiera pani sezon, tak? Otwierasz sezon, no jesteśmy przecież mówiła do ciebie.
Nie wiem. Nie wiem, czy otwieram sezon. Jadę tam w sierpniu i chyba tak, dlatego że sezon się zaczyna we wrześniu i ja we wrześniu zaczynam spektakle, to będzie Trubadur. Ja nie wiem, wszystkie opery się rzuciły na tego Trubadura. Śpiewam tak i w Covent Garden, i w San Francisco. Tak. Z tym Covent Garden to była śmieszna sytuacja, dlatego że Peter Catona zaproponował mi właśnie to przedstawienie Trubadura, tak najpierw nieśmiało, bo tylko jedno przedstawienie. Potem ja już miałam podpisany kontrakt w Genewie, też na Trubadura zresztą, no i tam powstały jakieś nieporozumienia, bo z Genewy nie chcieli mnie zwolnić na ten jeden spektakl do Covent Garden, a to wszystko jeszcze jest w perspektywie przecież, a to się działo 2 lata temu, jak były te umowy podpisywane. No i w każdym razie sytuacja była taka, że pozwolili mi zrezygnować z kontraktu w Genewie, bo to też takie kontrakty są obwarowane jakimiś poważnymi represjami, natomiast ponieważ to było z dużym wyprzedzeniem, to Genewa się zgodziła, a w Covent Garden dostałam całą produkcję, czyli wszystkie przedstawienia zaśpiewałam. No i właśnie ponieważ Peter Catona nie był pewien, czy to należy mi powierzyć takie zadanie, zdarzyło się, że przyjechał do Opery Warszawskiej na Aidę. Ja słyszałam już, że 15 lat na niego czekali w tej Warszawie, bo co chwilę obiecywał, że coś przyjedzie zobaczyć. No więc też nie wierzyłam specjalnie, że przyjedzie na tą Aidę, natomiast dostałam dzień przed przedstawieniem informację, że przyjedzie, żeby mu załatwić inkognito jakiś bilet, żeby tam nikt nie wiedział, bo to natychmiast jak przyjeżdża taki dyrektor, to są przesłuchania, wszyscy chcą się spotkać, a więc on przyjechał inkognito. No i bardzo się cieszę, bo oprócz tego, że dostałam całą produkcję Trubadura, to jeszcze dostałam propozycję na kolejny rok, 2010. Adriana Lecouvreur, księżniczka de Bouillon w operze Adriana Lecouvreur. To będzie dla mnie też nowa rola, także bardzo się z tego cieszę. Jest dużo bardzo ciekawych planów w Polsce. Nawiązałam współpracę z operą w Łodzi. Tamtejszy dyrektor Marek Szyjko zaproponował mi, żebym była w Radzie Programowej opery. Ja powiedziałam od razu, żeby się przygotował na to, że ja będę uprawiać prywatę i po prostu będę głosowała za różnymi tytułami, które mnie interesują, w których mogłabym wystąpić. On powiedział, że na to liczy, w związku z tym jest dobrze. I nowy tytuł właśnie, który będę robiła w Łodzi, to jest Rusałka Antona Dworzaka w operze Rusałka Jiří Baba. Baba Jesz. Prawda, że rola bardzo romantyczna. Bardzo jestem ciekawa, nie znam tej roli. Rusałkę oczywiście znam parę tylko tych głównych arii, no ale bardzo ciekawa propozycja i będzie to kolejny język, to będzie 14 język, w jakim będę śpiewała, tak. Do tej pory mam 13 na swoim koncie. Muszę powiedzieć, że sama się zastanawiam, jak to się udało zrobić, ale się udało. Ale myślę, że już mogę mówić głośno o tym, że wracam do Seattle, po pierwsze w przyszłym sezonie też jako Azucena. Ja nie wiem, że tak wszyscy nadal, bo w San Francisco też właśnie śpiewam Azucenę. Także będę miała.
I oczywiście w Metropolitan zresztą stosuję, także również.
Tak.
No. Akurat może nie z tobą, ale.
A szkoda.
Może wreszcie.
Nie, nie przesadzajmy.
Jest to dla ciebie ważne.
Nie, już nie. Znaczy ja bardzo, dla mnie jest bardzo ważne, że zadebiutowałam w tej Metropolitan, bo po prostu dobrze to wygląda w życiorysie. Natomiast z punktu widzenia emocjonalnego nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Bardzo mi się podoba w Seattle, bo jest świetna akustyka, fajna publiczność,
jest
tu przyjemny,
akustyka,
tak. No, miła Polonia, bardzo naprawdę chętnie tu będę wracać. No i tak wydaje się, że tak, że tak, ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów, a ja będę odlatywała do mokrych, czyli do Seattle, bo kolejną zimę właśnie tutaj spędzę na tym trubadurze i jeszcze kolejną zimę, już mogę to powiedzieć, będę śpiewała Dulcymę w Don Quixocie. A Don Quixotem będzie John Reley. Tak. Także tak na razie na ucho Państwu powiem.
Z nim pracować i myślę, że to także wspaniała tak. Dla niego rola.
Doskonała. Tak, myślę, że trochę jest za młody na tego Don Quixota, no ale no, będzie miał jak znaleźć.
Tak, też był niemłodym, a sobie dobrze poradził. Dziękuję bardzo.